Pierwsza księga Samuela, 7 rozdział i przeczytamy od pierwszego wiersza. Pierwsza księga Samuela, 7 rozdział od pierwszego wiersza. Przyszli tedy mężowie z Kiriat Jearim i sprowadzili skrzynię pańską i zawieźli ją do domu Abinadaba na wzgórzu, syna zaś jego Eleazara poświęcili, aby pilnował skrzyni pańskiej. Od tego dnia, gdy skrzynia pozostawała w Kiriat Jearim, upłynęło sporo czasu, mianowicie 20 lat, cały zaś dom Izraela żałował i nawrócił się do Pana. I rzekł Samuel do całego Izraela mówiąc: jeżeli chcecie z całego serca nawrócić się do Pana, usuńcie obcych bogów spośród siebie oraz Asztarty i zwróćcie wasze serca do Pana i służcie wyłącznie Jemu, a wybawi was z ręki Filistyńczyków. I usunęli synowie izraelscy Baalów i Asztarty i służyli wyłącznie Panu. Samuel zaś rzekł: zgromadźcie całego Izraela w Mispie, a ja modlić się będę za was do Pana. I zgromadzili się w Mispie, czerpali wodę i wylewali ją przed Panem i pościli w tym dniu i mówili tam: zgrzeszyliśmy przeciwko Panu. A Samuel był sędzią synów izraelskich w Mispie. Lecz gdy Filistyńczycy usłyszeli, że synowie izraelscy zgromadzili się w Mispie, ruszyli książęta filistyńscy na Izraela. Synowie izraelscy, usłyszawszy to, zlękli się Filistyńczyków i rzekli synowie izraelscy do Samuela: nie przestań wołać za nami do Pana Boga naszego, aby nas wybawił z rąk Filistyńczyków. Wziął tedy Samuel jedno jagnię ssące i złożył je Panu na ofiarę całopalną i wołał Samuel za Izraelem do Pana, a Pan wysłuchał go. Tego dnia, gdy Samuel składał tę ofiarę, a Filistyńczycy podeszli, aby wszcząć walkę z Izraelem, Pan zagrzmiał donośnie nad Filistyńczykami i wzbudził wśród nich popłoch i zostali pobici przez Izraela. Wojownicy izraelscy ruszyli z Mispy w pościg za Filistyńczykami i bili ich aż pod Bet-Kar. Można powiedzieć, że mamy dość standardową sytuację z historii Izraela. Izrael niestety odszedł od Pana. W poprzednich rozdziałach czytamy o tym, że Filistyńczycy byli takim narodem, który tam ciągle uciskał tego Izraela, ciągle im tam przeszkadzał, tak? Ciągle mieli z nim walki, zresztą już to było i wcześniej, i później. No i był ten cały problem tam z Helim, ze skrzynią przymierza. Filistyńczycy ją wzięli do niewoli, jeśli można tak powiedzieć. Potem musieli ją zwrócić. Więc cały czas tam to było zamieszanie. I trwało dość długo, jak czytamy tutaj, dość długi okres czasu. Bo około 20 lat to trwało. I wydaje się, że w tym czasie cały czas ci Filistyńczycy tam po prostu dręczyli tego Izraela. Wynika to chociażby z wiersza trzeciego, gdzie pod koniec czytamy: a wybawi was z ręki Filistyńczyków. Czyli po prostu gdzieś tam cały czas to był problem dla Izraela. I drugi wiersz mówi nam pod koniec, że cały zaś dom Izraela żałował i nawrócił się do Pana. No i tak czytałem ten fragment i mówię: wow, to trochę taka niezwykła sytuacja, tak? Bo raczej no, się nie zdarzało, że Izraelici żałowali i nawracali się do Pana. No, okazało się, że polskie tłumaczenie bardzo optymistycznie podeszło do sprawy, bo tak naprawdę to tam jest napisane, że cały Izrael płakał za Panem. Nie ma tutaj w tym wierszu mowy o tym, że oni się nawrócili. Po prostu było im źle i płakali do Pana, tak? Wszyscy ci inni bogowie najwyraźniej ich zawiedli. Już nie mieli przez te 20 lat, może wypróbowali wszystkie możliwości. No i w końcu sobie przypomnieli, że jest taki Pan, tak? Że jest ktoś, kto ich tam kiedyś ratował. Więc zaczęli płakać do Pana. Tam jest w tekście oryginalnym po prostu stwierdzenie, że cały dom Izraela płakał za Panem. Tak? I no wiecie, płacz jest bardzo fajną rzeczą, ale płacz jeszcze nigdy nikomu nie pomógł. Znaczy, może przesadzam, może pomógł czasami, pomaga trochę, ale generalnie jeżeli ktoś tylko płacze, to sytuacji to nie zmienia. Zawsze kolejny krok jest konieczny, jeśli chodzi o relacje z Bogiem. Tak? Sam żal, sam płacz to jest bardzo mało. To jest dobry początek, to jest dobry start, ale to nie wystarcza. I dopiero właśnie w trzecim wierszu widzimy, że Samuel, kiedy widzi, że oni już są tacy udręczeni i wołają do Pana, płaczą za Panem, to podsuwa im kolejny krok, tak? I mówi, jeśli chcecie z całego serca nawrócić się do Pana, i tu rzeczywiście mamy już to słowo zwrócić się ku Panu, mówi, to musicie ten wasz płacz, ten wasz żal poprzeć czym? Czynami, tak? Mówi, to ja wam powiem, co macie zrobić. I mówi, usuńcie obcych bogów spośród siebie oraz Asztarty, czyli te jakieś tam bożki, i zwróćcie wasze serca do Pana i służcie wyłącznie Jemu. Tak? Czyli Samuel mówi, okej, dobrze, żałujecie, płaczecie, wzywacie Pana, źle jest wam, ale jeśli naprawdę chcecie się nawrócić do Pana, to za tym musi iść wasze działanie. Musicie coś usunąć, musicie do kogoś się zwrócić, musicie coś w swoim życiu praktycznie zmienić. A potem, kiedy w czwartym wierszu czytamy, że oni rzeczywiście to wykonali, bo czytamy, że usunęli wszystkie te bożki i wszystkich tych Baalów, Asztarty i tak dalej, co tam było, i służyli wyłącznie Panu. I wtedy Samuel mówi, okej, dobrze, w takim razie teraz zgromadzamy się i się modlimy, tak? I mówi, teraz to jest prawdziwa modlitwa waszej pokuty. I czytamy, że rzeczywiście w szóstym wierszu oni zgromadzili się w Mispie, czerpali wodę, wylewali ją przed Panem. Nie do końca rozumiemy, o co chodzi. No, jakiś taki obrzęd, tak? Żałowania, coś w stylu, tak jak wiecie, wór, popiół, te inne symbole takie były, pokazywały pokutę, tak? Po prostu chęć nawrócenia, chęć zmiany w swoim życiu. I modlili się do Boga. Zgrzeszyliśmy przeciwko Panu. Tak? I to był ten czas, to było to miejsce, kiedy oni wznosili tą modlitwę prawdziwej pokuty. I widzimy, co się zaczęło dziać. Dopóki oni sobie tam użalali się w swoich siedzibach, dopóki oni tam siedzieli i każdy jęczał, dopóki oni tam coś sobie tylko myśleli, wszystko szło po staremu. Ale kiedy była prawdziwa pokuta, kiedy był prawdziwy żal, kiedy czyny poszły za ich pokutą, to wtedy natychmiast pojawiła się opozycja. Tak? Kiedy Filistyńczycy zobaczyli, że oni się zgromadzili tam, że oni coś zaczynają robić, coś się zaczyna u nich dziać, to wtedy mówimy, dobrze, koniec żartów, idziemy i walczymy z Izraelem. I tak w życiu rzeczywiście jest, słuchajcie. Człowiek może siedzieć, może narzekać, może się użalać, może widzieć, że coś jest nie w porządku, ale generalnie, dopóki nic z tym nie zrobi, to bardzo często szatan po prostu nie interweniuje. Dobrze, to siedź, użalaj się nad sobą, tak? Roztkliwiaj się nad tym, co jest źle, rozważaj to, co jest źle. Póki nie zaczniesz coś robić, póki nie zaczniesz czegoś zmieniać, póki nie zaczniesz pokutować naprawdę, czyli zmieniać w swoim życiu, pokuta to jest zmiana po prostu, tak? Tego, co jest niewłaściwe, na to, co jest właściwe. To jest prawdziwa pokuta. Dopóki nie ma czynów, akcji, szczerej pokuty, to często szatan się nie czepia. Bo on wie, że samo narzekanie, sam żal, samo wyrażanie chęci tego, żeby coś zmienić, to tak naprawdę nie ma mocy sprawczej. Ale kiedy pojawia się konkretne działanie, kiedy tutaj Izraelici zaczęli naprawdę w prawdziwej, szczerej pokucie do Boga się zwracać, wtedy szatan natychmiast podesłał Filistyńczyków i widzimy, że pewien efekt to miało. Pod koniec siódmego wiersza czytamy, że zlękli się Filistyńczyków. Bo szatan w tym momencie będzie starał się robić to, co robi najlepiej. Czyli albo zniechęcić, albo rozproszyć, tak, uwagę czymś, albo zastraszyć. Szatan generalnie ma dość szeroki repertuar, jeśli chodzi o działania, żeby odwrócić uwagę ludzi od tego, co w danym momencie robią, jeżeli robią źle, jeżeli to jest dla niego niebezpieczne. A to było niebezpieczne dla przeciwników Izraela, bo oni w prawdziwej pokucie zwrócili się do prawdziwego Boga. A wszędzie w historii wiemy, co się działo, kiedy Izrael w prawdziwej pokucie zwracał się do prawdziwego Boga. Co więcej, często w historii Izraela czytamy, że wrogowie Izraela mieli lepsze pojęcie na temat tego, co się działo, niż sam Izrael. Kiedy przeczytacie w poprzednich rozdziałach, co miało miejsce, kiedy w czasie walki z Filistyńczykami Izraelici sprowadzili tą skrzynię Bożą, to widzimy, że to Filistyńczycy zareagowali energiczniej na to. Tak? I powiedzieli, wow, skrzynia ich Boga przyszła. No teraz to albo się weźmiemy w garść, albo wysilimy się, albo jesteśmy skończeni. Bo oni wiedzieli, do czego Bóg Izraela jest zdolny. Oni wiedzieli, co w historii Izraela Bóg czynił, kiedy wstawiał się za swoim narodem. I teraz oto ci Izraelici zwrócili się w szczerej pokucie do prawdziwego Boga. To było niebezpieczne dla Filistyńczyków. To było niebezpieczne dla szatana, który był zainteresowany tym, żeby Izrael po prostu wegetował w tym odstępstwie od Boga i ucisku Filistyńczyków. I tak samo jest, słuchajcie, w życiu człowieka. Jeżeli coś chcesz zmienić, jeżeli coś w twoim życiu jest do zmiany, jeżeli jest, czy to jest pokuta, czy to jest po prostu zmiana czegoś, co jest niewłaściwe, i będą czyny, będzie akcja, będzie modlitwa, to szatan zawsze będzie starał się to jakoś odwrócić. Albo rozproszyć uwagę, albo zniechęcić, albo zastraszyć, albo cokolwiek. On zawsze będzie interweniował. On zawsze będzie starał się przeszkadzać tam, gdzie coś dobrego się dzieje. I pytanie jest, co w takiej sytuacji należy robić? No cóż, w tym przypadku synowie izraelscy pokazali bardzo dobrze, co należy robić. Bo oni co prawda się zlękli i przestraszyli tych Filistyńczyków. To była naturalna reakcja na tą sytuację. Ale w 8 wierszu czytamy, rzekli synowie izraelscy do Samuela, nie przestań wołać za nami do Pana Boga naszego, aby nas wybawił z rąk Filistyńczyków. Oni po prostu wiedzieli, że poszli w dobrym kierunku, że ich decyzja była słuszna, że rada Samuela była właściwa i że robili to, co było słuszne w tym momencie. Więc mówią, nie przestań wołać za nami. Módl się nadal za nami. I Samuel dalej, jak czytamy w 9 wierszu, wziął jagnię, złożył jeszcze jedną ofiarę całopalną, jeszcze raz wołał za Izraelem do Pana i Pan go wysłuchał. Czyli dalej była modlitwa, dalej było trwanie przy Panu, dalej było wołanie z tego samego miejsca. Oni się nie ruszyli. Nie poszli do swoich domów, nawet nie zostawili Samuela. Powiedzieli, wiesz Samuel, to ty tu zostań przy tym ołtarzu i się módl, a my się lepiej wycofamy do swoich domostw, tak? Przyjdziemy za jakiś czas sprawdzić, co wyszło. Nie, oni wszyscy nadal byli w tej mispie, tam z Samuelem. Cały ten lud, który się tam zgromadził. Cały czas tam byli. Filistyńczycy się przybliżyli, zaczęli nacierać, a oni trwali nadal i mówią, nie, my się nadal tu modlimy przed Panem. I ty wołaj. Ty dalej wołaj. Oczywiście oni byli w trochę innej sytuacji niż my. My dzisiaj wiemy, że każdy z nas bezpośrednio może wołać do Pana. No, oni nie mieli tego nawyku, tak? Oni tam cały czas to był ten system pośrednictwa. Kapłani, prorocy, sędziowie, tak? Oni byli przyzwyczajeni, że ktoś za nich woła. Jakby oni wołali o ratunek do tego Wybawiciela, on wołał do Pana. My dzisiaj wiemy, że my bezpośrednio możemy wołać. Więc dla nas lekcja jest taka, że jeżeli szatan chce rozproszyć, jeżeli chce odwrócić uwagę, jeżeli wiesz, że jesteś na dobrej drodze do zmiany czegoś, do pokuty, to nie przestawaj. Tak jak oni nie przestawali, tak jak oni nie ruszyli się stamtąd, tylko nadal wołali do Pana o wybawienie, skoro już podjęli tą decyzję, że stają za Panem, że usuwają obcych bogów, że chcą wrócić do Pana, to stali twardo w tej mispie, nie ruszyli się i mówią, wołaj do Pana Samuelu za nami. Złożył ofiarę, wołał do Pana i czytamy, że Pan przyznał się do tej modlitwy. W 10 i w 11 wierszu czytamy, że Pan zagrzmiał donośnie nad Filistyńczykami i wzbudził wśród nich popłoch. Znowu nie wiemy, jak to wyglądało, ale Bóg ma swoje sposoby, żeby wzbudzić popłoch. Więc skutecznie użył tutaj jednego z nich i w 11 wierszu Izraelici dokończyli dzieła. Czyli nabrali takiej otuchy, tak, że sami ruszyli do walki z Filistyńczykami. Nawet nie było tak, że stali i czekali, aż Pan ich tam wszystkich wykończy w jakiś sposób. Nie, zobaczyli, co się dzieje, zobaczyli, że Bóg działa, zobaczyli Bożą interwencję teraz z kolei i poszli do walki z Filistyńczykami. I w ten sposób zobaczyli namacalnie, że tą decyzję, którą podjęli, to, co zdecydowali się zrobić, to było właściwe. Przyszli do tej mispy, usunęli wcześniej wszystkich bogów, zaczęli służyć Panu, modlili się do Niego, w czasie ataku wytrwali na swoim stanowisku, nie przestali wołać do Pana, nie przestali Mu służyć i zobaczyli Boże wybawienie. I to jest niesamowity obraz tutaj, który pokazuje, że warto wytrwać w tym, co jest słuszne przed Bożym obliczem. Jeżeli wiesz, że twoja decyzja jest słuszna w Bożych oczach, jeżeli wiesz, że przyszedłeś przed Boży tron, że to, co zdecydowałeś, jest zgodne z Bożą wolą, to pomimo przeciwności trwaj w tym. I Bóg się do tego przyzna. Bo On jest Bogiem, który będzie zawsze chronił tych, którzy przychodzą do Niego z pokutą i przychodzą z modlitwą prawdziwej zmiany, popartej czynami. A taka modlitwa była tutaj widoczna w przypadku synów Izraela. Więc nie da się zastraszyć, tak, szatanowi. Nie daj się zniechęcić, nie daj się rozproszyć. Jeżeli coś jest słuszne, jeżeli decyzja, którą podjąłeś, jest właściwa, bądź tak jak Izraelici. Trzymaj się dobrego kursu, wołaj do Pana, nie przestawaj wołać do Pana i nie przestawaj służyć. Bóg się do tego przyzna. Amen.